jest lekarzem, ale nie mniej ważną, może nawet najważniejszą jego życiową pasją jest żeglarstwo. Pływał jako trzeci oficer i lekarz na Pogorii. Jego pierwsze rejsy to trasa z Warny do Aten przez cieśninę Dardanele, pokonana na wiosłach. Potem rejsy przez Morze Północne i Śródziemne. Kapitan Mirosław Lewiński na swoim Ulyssesie kontynuował rejs dookoła świata dedykowany Władysławowi Wagnerowi, pierwszemu Polakowi, który opłynął ziemię. W październiku 2014 roku wraz z wejściem do Las Palmas rejs swój kapitan Lewiński zakończył. Za rufą Ulyssesa po 4 latach i 5 miesiącach pozostało 44 tysiące mil morskich. Dziś kapitan Mirosław Lewiński jest gościem mojej audycji. Zapraszam, Anna Rempas. Pan w sumie ile spędził czasu na jachcie podczas swojego rejsu?
No, to wyszło wszystkiego 4,5 roku. 4,5 roku, bo wystartowałem 29 maja 2010, a rejs się skończył 25 listopada 2014. Moja trasa nie była trasą masochistyczną, raczej taką klasyczną trasą żaglowców przez dwa kanały, kanał Panamski oraz kanał Suezki. No ta trasa nazywa się, ma dwie nazwy, z angielskiego Milky Way, czyli Drogi Mlecznej, dlatego że na Pacyfiku te gwiazdy naprawdę wyglądają niesamowicie, i lub Barefoot, czyli bosej stopy, oznacza to, że to jest trasa taka ciepła. Niemniej bywają różnego rodzaju zaskoczenia, jakieś tajfuny, niże tropikalne i to się zdarza. Czujnym należy nawet być w tych szerokościach geograficznych. Moja trasa zresztą była naśladownictwem w pewnym sensie trasy Władysława Wagnera, który zrobił to między rokiem 32 a 39. Muszę powiedzieć, że pomysł z Wagnerem to był taki trochę przy okazji, bo mój przyjaciel kapitan Krzeptowski mówi, jak tak popłyniesz, i poszukaliśmy Wagnera. Jak przeczytałem biografię Wagnera napisaną przez panią Annę Rybczyńską, no to się w Wagnerze zakochałem, bo w jego biografii zawarte jest wszystko. Fantazja łańska, odwaga, samozaparcie. Proszę sobie wyobrazić 19-letniego chłopca, który na małym jachcie, który nie nadaje się do żeglugi, rusza w lipcu 32 roku w daleki świat.
Po drodze
buduje dwa inne jachty, dlatego że pierwszy prawie się rozleciał.
Ta zjawa słynna.
To była zjawa pierwsza. Tam zjawa pierwsza, potem zjawę drugą buduje w Panamie. O, jest piękna historia, bo dar Pomorza go przeciąga przez kanał panamski. Na Fidżi okazuje się, że zjawa druga została zjedzona przez świdraki. Wagner płynie parowcem do Australii, gdzie zjednuje sobie polonię, wraca z kolei parowcem do Ekwadoru, gdzie buduje zjawę trzecią. I tą zjawą trzecią jeszcze raz przez Pacyfik wraca do Europy.
Uparty, młody Polak.
Uparty, młody, a do tego wszystkiego no, była ta fantazja łańska, dlatego że Wagner, ruszając świat, nie miał doświadczenia żeglarskiego, prawie żadnego. Nie miał nawet kompasu na pokładzie w początkowym rejsie, nie mówiąc o sekstancie czy o GPS-ie, który mamy teraz.
Ale odradza pan młodym ludziom tego typu drogę, którą pokonał Wagner, i takie właśnie romantyczne podejście do życia? Bo niektórzy żeglarze mówią, ten Wagner nie powinien być tak naprawdę stawiany za wzór, bo jest to pewien rodzaj lekkomyślności. Też pan tak myśli o tym wszystkim?
To znaczy, ja powiem tak, lepiej płynąć niż nie płynąć. Wagner był w takiej sytuacji, że po prostu popłynął. Lepiej też jest mieć wiedzę niż brak tej wiedzy. W sumie żeglarstwo jest dość prostym sportem, jeżeli się wie, gdzie, o jakiej porze roku być. Wtedy się uniknie i sztormów wielkich, i tajfunów, czego tam jeszcze. Natomiast nie posiadając pewnego doświadczenia i wiedzy, no, jesteśmy narażeni na nieco większe niebezpieczeństwa. Niemniej, jeżeli młodzi chcą płynąć, oczywiście, że polecam. Ale być może lepiej jest na początku po prostu popłynąć z kimś, kto jest bardziej doświadczony, trochę też rzemiosło poznać, bo jednak żeglarstwo jest sportem w dużej mierze technicznym. Ja muszę powiedzieć, że wcześniej wielu rzeczy nie robiłem, a w tej chwili potrafię obsłużyć silnik, proste rzeczy naprawić, szycie, masa rzeczy.
Płynął pan sam?
Znaczy, ja nie płynąłem sam całkowicie. To znaczy, płynąłem sam i nie płynąłem sam, dlatego że dzięki temu, że miałem załogi, które były ze mną 2-3 tygodnie, a czasami były dwie osoby, które były trochę dłużej, no to w ten sposób zarabiałem. Ale de facto, jak ktoś przyjeżdża na jacht na 2-3 tygodnie, to on się nie czuje odpowiedzialny za sprawę. Także w zasadzie no w tym momencie byłem sam, mając towarzystwo. Jacht, bezpieczeństwo zostawało na mojej głowie. No jeszcze zostawało bezpieczeństwo tych ludzi, którzy w większości mojej załogi to nie byli żeglarze. No, była to dla mnie dość cenna nauka. Powiem tak, nikt się nie utopił. Natomiast odnośnie lekomyślności. znam rzemiosło, wiem co robić, a mimo to bym stracił życie w sposób banalny, płynąc przez Pacyfik. Wtedy byłem sam, gwiazdy, smuga srebra za rufą. Poszedłem na rufę, nie trzymałem się dobrze, powiedzmy, no i nie trzymając się, nie miałem pasów, w pewnym momencie prawie się przewinąłem na drugą stronę, już widziałem siebie za rufą jachtu, który usunął 6 węzłów.
Wypadł pan prawie?
Prawie wypadłem, no to znaczy przewinąłem się, złapałem się flagi, no i flaga mnie uratowała. Flagsztok, czyli drzewce, się złamało, ale wystarczyło to, żebym złapał równowagę i skoczył do środka.
Rozumiem, że to była chwila nieuwagi, czy lekkomyślność?
No.
Mówią, żeby się przypinać.
No szczerze mówiąc, nie dbałem zbytnio o to, ale w tej chwili wiem, że po prostu taki głupi przypadek, jacht płynąc 6 węzłów pod autopilotem, rozbiłby się prawdopodobnie na rafach Tahiti bez kapitana. Ktoś by się domyślił, co się stało.
Były też momenty, kiedy musiał pan bawić się w lekarza również.
Znaczy miałem kilka takich momentów. Pierwszy ten moment, który dzisiaj pokazywałem, to jak barakuda spadając z haka przecięła mi stopę. No musiałem po prostu sam sobie założyć szwy takie metalowe staplerem. To nie szyje się nicią, natomiast szyje się szywkami podobnymi do spinacza papieru. No jest to o wiele prostsze i szczególnie na rozkołysanym morzu łatwiejsze do wykonania.
Bolesne chyba bardziej.
Wtedy, szczerze mówiąc, nie czułem, dlatego że człowiek taki trochę w szoku nie odczuwa tego. Drugi moment zdrowotny to miałem, kiedy na Los Testigos byłem też sam na jachcie, bo nie zawsze byłem sam, oślepłem. Proszę sobie wyobrazić, że jest się samemu daleko, na wyspach, które są posądzane, że współpracują z piratami i nagle straciłem wzrok. Po prostu podczas wycieczki po wyspie jakieś pyłki, otarłem ręką jakieś pyłki, kwiatów, czegoś, potem przetarłem pot z oczu i przez 2 dni w zasadzie nie widziałem nic. Przemywałem oczy wodą, później jacyś Francuzi dali mi sterydy, no i udało się. Zacząłem widzieć, ale ten moment był taki dosyć tragiczny.
Na jakiej to było wyspie?
Los Testigos, to jeszcze były Karaiby. No i trzeci moment.
A tubylcy jakoś nie potrafili pomóc?
Znaczy, jak się jest na kotwicy, to się jest dość odizolowanym i to w zasadzie wróciłem na jacht i 2 noce nie spałem, przebywałem oczy. To tak trudno było znaleźć jakąkolwiek pomoc. A tam nie było lekarzy, bo na wyspie była jednostka wojskowa gdzieś w drugim końcu wyspy. A tak to było zupełnie pusto. No i trzeci moment, to z tego jestem niezwykle dumny. Prawy bark mnie bardzo rozbolał i skala bólu. Ja raczej oddalam od siebie tego typu historie, ale jak spojrzałem, ile leków przeciwbólowych zjadłem, no to mówię, coś trzeba zrobić. No i znowu zadzwoniłem do przyjaciela i on mówi, musisz sobie zrobić blokadę. No i dumny byłem niezwykle, bo lewą ręką przy lustrze wkułem igłę ze sterydami do prawego stawu barkowego i pomogłem.
Pierwsze żeglarskie doświadczenia Lewiński zdobywał na Jeziorze Dominickim, znajdującym się niedaleko Leszna, skąd pochodzi żeglarz. Pływał i pochłaniał książki przygodowe. Już jako nastolatek, wspierany przez ojca, marzył o wyprawie dookoła świata. Trudno więc się dziwić, że podczas swojego ostatniego 4-letniego rejsu Lewiński pamiętał o patronie wyprawy, Władysławie Wagnerze, popularyzując wszędzie wiedzę o wokółziemskiej epopei młodego 19-latka. W portach, gdzie cumował kapitan, wystawiał tablice informacyjne i wspominał o nim we wszystkich wywiadach telewizyjnych, radiowych czy prasowych. A luta dia a dia pa sobreviver. To rainhano, minha pátria donde cu nasce. E a Cabo Verde, meu conchel de ponta a ponta. Me armou, catratou de migrar.
Pan jest wychowany na Tabarlim, na lekturach właśnie romantycznych żeglarzy?
Znaczy, Tabarli był wielkim żeglarzem i powiem, że w ten sposób przeważnie giną ludzie doświadczeni, dlatego że są pewni swoich możliwości. Nowicjusze ani nie spadają z rei, ani wypadają z burty, dlatego że
mają się
kamizelki i tak dalej. Tabarli był regatowcem, ale moim guru w zasadzie był niejaki Bernard Moitessier, też Francuz, który był naprawdę wielkim romantykiem morza i to był człowiek, który jako w zasadzie pierwszy opłynął świat non-stop solo, a w zasadzie opłynął świat półtora raza i mógł dostać nagrodę Złoty Glob. Był to rok bodajże 68, ale postanowił płynąć dalej. I w kronikach odnotowany jako pierwszy jest Robin Knox z Johnston. I czytając książki właśnie tego Bernarda Moitessier, wtedy zakochałem się w morzu tak naprawdę i zacząłem marzyć o jachcie. I z małej żaglówki stał się jeden jacht, stary, potem drugi. No i to poszło. Odnośnie bohaterstwa, to nie ma bohaterstwa. Jedyny moment, który taki jest godny uwagi w tym żeglarstwie, takim długim, dalekomorskim, to jest moment oddania sum. I to jest najtrudniejsza decyzja, dlatego że zostawia się dom, rodzinę, karierę zawodową i w zasadzie nikt nie rozumie, po co to wszystko. Człowiek czasami sam tego nie rozumie. A później płynięcie to jest naturalna konsekwencja właśnie oddania sum i po prostu robi się to, co należy w danym momencie.
Ile w sumie pana nie było na lądzie?
Nie było mnie 4,5 roku. Razem przepłynąłem 44 tysiące mil. Dlatego, że koło wielkie jest nieco mniejsze, ale woziłem tych turystów tu, tam.
Pracował pan też podczas rejsu?
No, cały mój rejs się odbył w ten sposób, że woziłem turystów. I na początku przez Atlantyk to byli przyjaciele, znajomi, znajomi znajomych. Później był epizod, kiedy między Kartageną w Kolumbii a Panamą woziłem tak zwanych backpackersów, czyli ludzi z plecakami z Kolumbii do Panamy, z Panamy do Kolumbii. No i zaskoczę, przez 4 miesiące wożąc tych backpackersów zarobiłem masę pieniędzy, prawie 20 tysięcy dolarów.
A kim są ci ludzie?
To są podróżnicy. Najczęściej to są młodzi ludzie, aczkolwiek byli backpackersi w wieku 60 lat, jakaś emerytowana nauczycielka amerykańska.
Która chce wszystko porzucić i zacząć podróżować. No, są też takie historie.
Są takie historie, ale generalnie ci ludzie z zachodu, ze Stanów są o wiele bardziej racjonalni i robią to potem podczas emerytury. Jedynie młodzi ludzie, tak do 30 paru lat, podróżują z plecakiem, nie mają zbyt wielu pieniędzy.
Powiedział pan, że różne rzeczy pana zaskoczyły, kiedy pan wrócił, niemiłe. Zmierzył się pan z niektórymi rzeczami, które pana przerastają, ale powtórzyłby pan to samo jeszcze raz?
To znaczy, w zasadzie, powiedzmy tak, morze to jest morze. Jest na morzu człowiek jest, powiedziałbym, spokojny i pogodzony, bo jest Bóg, morze, jacht i żeglarz. No ale później, po tak długim okresie, powrót bywa bolesny, dlatego że mnie na przykład wydawało się, że te 4,5 roku to jest 4,5 tygodnia, natomiast rodzina, bliscy, znajomi, no to nie odczuli bardzo wyraźnie to, że to było 4,5 roku. W tropikach nie czuję się pół roku, bo po pierwsze cały czas jest 12 godzin dnia, 12 godzin nocy, o pogodzie się nie rozmawia, czyli nie ma przepływu czasu. A wracając, to trzeba się zderzyć z tą rzeczywistością, szczególnie w Europie ważne są terminy i pieniądze. Wiadomo, że po 4 latach pływania tych pieniędzy nie ma.
A w pracy też już pewnie może ktoś nie czekać.
No to na pewno nie czekał. No, pracę szukałem zupełnie od nowa i moi potencjalni szefowie byli sceptyczni do tego, czy sobie poradzę po tej przerwie.
A przed rejsem pan się po prostu zwolnił z poprzedniej, tak? Trzeba było powiedzieć do widzenia.
Dokładnie tak. No, nie było to zrozumiałe. A teraz, no cóż, często widzę po prostu, to ludzie tego nie okazują. Jest taka lekka męska zazdrość, czy nawet zawiść, jak tam opowiadam, i bagatelizowanie. Także w sumie, poza kolosami, i jeszcze miałem jedną prezentację, ja o tym rejsie specjalnie nie opowiadam i w pracy nawet nie wiedzą. Raz po raz ktoś na mnie pyta, a to ty jesteś ten Lewiński? No to mówię, że tak, ale tematu raczej nie kontynuuję, dlatego że nie jest to zrozumiałe.
A rodzina, przepraszam za prywatne pytania, czekali na pana?
Rodzina, no czekali, ale... Czekali, ale no cóż, obiecałem, że będę płynął 2 lata, zrobiły się 4 i tutaj nie mówimy.
Wiadomo, że na morzu jest tak, że zaplanować powrót jest trudno. Żeglarz, który mówi konkretnie, będę w tym, a w tym miejscu i o tej porze, to jest żeglarz niewiarygodny. Tak się nie da. Czasem ten 2-letni okres przedłuża się, no chociażby tak jak w pana przypadku na 4. Są to trudne sytuacje, są to trudne momenty i dylematy. Pan sobie z tym radzi.
No w sumie to były 3 oceany, nie tak znowu wiele.
No, ale... To musi pan sobie poradzić również na lądzie.
No nie ma wyjścia, nie? Nie ma wyjścia. No i wydaje mi się, że radzę sobie, natomiast teraz tak, znajomi żeglarze obstawiają, jak długo wytrzymam na lądzie. No póki co to po prostu wróciłem do zawodu lekarza, pracuję, uczę się dużo, bo to trzeba odnowić wiedzę, odświeżyć. No i zobaczymy, jak dalej będzie. Gdybym dostał jakąś poważną propozycję, to popłynąłbym, ale ten mój rejs się odbył na zasadzie takiej, że wypłynąłem z Polski mając 2000 euro, zarabiałem i mając jacht, i zarabiałem po drodze, jak mówię, zabierając żeglarzy na pokład i nie żeglarzy, ale drugi raz wolałbym jednak popłynąć świat z jakimś zapleczem finansowym. Szczególnie jak się ma 50 lat, raczej ludzie oczekują wsparcia i pomocy właśnie od żeglarza niż w drugą stronę.
Choć jeden z elementów to taki wynik chyba współpracy sponsorskiej. Tam pokazywał pan podczas tej prezentacji, że chyba żagiel dostał pan od Rotary Szczecin.
Znaczy moi koledzy z mojego klubu Rotary Szczecin, no tak urzeczeni historią, po wizycie na jachcie po prostu spytali co potrzebuje i spontanicznie rzucili się na ten mój żagiel. No nie tak mało, bo taki żagiel to kosztuje parę groszy. Wcześniejsze próby pozyskiwania innych sponsorów skończyły się niczym. Sztormiaki się przydały. Ale jestem wdzięczny nie tylko za same sztormiaki, ale też formę, w której od nich dostałem, bo no było to bezbolesne. Wiadomo, że przynajmniej w moim przypadku, a w przypadku wielu ludzi, łatwiej jest dawać niż prosić o cokolwiek. Także jeszcze raz bardzo dziękuję.
A jeśli sponsorzy dają, to też zazwyczaj coś chcą w zamian, prawda? Tutaj tak nie było.
No tutaj tak nie było. To znaczy miałem zobowiązania w ciągu pierwszego roku, tu jeszcze w Polsce, później nic ode mnie nie oczekiwano i tym bardziej jestem wdzięczny. No moje zdziwienie było takie, że w tropikach jednak ludzie piją alkohol. Wydawało się tylko, że w krajach zimnych, wschodnich, północnych. Rozmawiałem z żeglarzami, bo ta moja trasa w zasadzie bardzo często była planowana ad hoc. Płyń tu, płyń tam, mówili koledzy żeglarze i poradzili mi, żebym kupił trochę piwa, trochę alkoholu, bo to się przyda. No, dość powiedzieć, że butelka piwa na Tahiti kosztuje w sklepie 6 euro, to jest masa pieniędzy. Wiadomo, że jak dopłynąłem na Markizy, było tak drogo, no to był to, powiedziałbym, artykuł wymienny. Co 10-20 piw, dostawałem skrzynię owoców, warzyw, no i to było coś.
Skąd pan wypływał?
Ja wypłynąłem ze Szczecina, ale do Szczecina nie wróciłem, dlatego że przeciwne wiatry na Morzu Śródziemnym nie pozwoliły mi przed zimą dopłynąć do Polski. No i ja został w tej chwili w Las Palmas, czyli na Wyspach Kanaryjskich.
Wróci pan po niego?
No, on czeka. Czeka po prostu, a póki czeka, póty jest nadzieja.
Szczecin i jakie kolejne porty? Gdyby pan tą trasę tak namalował dźwiękowo.
Z powrotem do Polski?
Znaczy w ogóle od początku, od momentu, kiedy pan wypłynął.
Okej, no to ze Szczecina to kanał Chiloński, Holandia, Anglia, Hiszpania, wszystkie porty, Lizbona, z Lizbony na Maderę, potem są takie wyspy, o których mało ludzi wie, Los Salvagen, między Kanarami a Maderą, wyspy kanaryjskie, wyspy Zielonego Przylądka, Barbados, potem byłem z 10 miesięcy na Karaibach Wschodnich, czyli Wyspach Nawiecznych.
To tam pan był najdłużej.
No tam byłem najdłużej, bo czekałem po prostu na sezon nawigacyjny na Pacyfiku. Potem się okazało, że nie mam pieniędzy, no to poczekałem jeszcze trochę czasu w Kolumbii. W Kolumbii, Panamie, tak jak mówiłem. No dalej kanał panamski, Galapagos, Markizy, o atole Tuamotu, niezwykłe miejsce. To są same atole, jest ich, nie wiem, kilkaset, tysiąc. Potem była Polinezja Francuska, czyli takie ikony jak Tahiti, Bora Bora, nie? Później było niezwykłe miejsce, to były Wyspy Cooka, konkretnie atol Suwarowa. Stamtąd właśnie była Samoa Zachodnie, Fidżi, Nowa Kaledonia, Australia, Papua Nowa Gwinea, kilka miejsc, nie byłem na głównym lądzie, tam na wyspach Luizjadach, później Nowa Brytania, Nowa Irlandia, a i wreszcie po drodze byłem na Trobriandach, gdzie Malinowski pisał Seks wśród dzikich. No niestety już nie ma takiej wolności i swobody jak za jego czasów. Potem atol Palau na północnym Atlantyku, Filipiny, Borneo, Singapur, Tajlandia, z Tajlandii poprzez Malediwy, Morze Czerwone, już do Europy, Morze Śródziemne i na Wyspy Kanaryjskie.
A gdzie pan spotkał pana Tomasza Lewandowskiego? Świętej pamięci już.
No Tomka spotkałem właśnie w Kartagenie. Taki byłem troszkę zestresowany, bo w kieszeni było $400. Podpłynął do mnie człowiek większy ode mnie na takim lekko obszarpanym pontonie. Dlatego, że stał na kotwicy. Ja też stałem na kotwicy. No, porozmawialiśmy. Widział, że jestem strapiony. Ja tego nie zapomnę. Poklepał mnie po plecach i mówi, no nie martw się, opłyniesz tą ziemię. Powiem ci, jak to zrobić. I tą ideę wożenia turystów z Kartageny, czyli z Kolumbii do Panamy i w drugą stronę dostałem od niego. Powiedział mi, gdzie iść, gdzie się ogłaszać. Chodziło o hostele, gdzie są ci młodzi ludzie z plecakami. Dał mi namiary, kontakty. Poinstruował, jak przygotować żywność, bo to jednak na jacht zabierałem średnio od 5, nawet w jednym przypadku to było 11 osób. To wszelkie normy zostały przekroczone. No i tam byliśmy przyjaźni, znaliśmy się 4 miesiące. I muszę powiedzieć tak, że jak wyjeżdżałem, to nawet Tomkowi pomagałem znaleźć w Polsce chirurga serca, bo przygotowywał się do bypassów, chorował na serce. I później jak byłem na Pacyfiku, nagle się dowiedziałem, to w sumie on zmarł na początku lipca, tak, chyba 13.
3 lata temu.
Tak. Nagle dowiedziałem się, będąc w Pacyfiku, że nie żyje. Nie zdążył dolecieć na operację. Na jachcie Luka została jego żona.
I pies.
I pies Wacek. Z tego, co wiem, to Beata Lewandowska no w tej chwili pływa dalej, wożąc turystów. No, bo powiem, że to jest dość ciekawe zajęcie, no, przynoszące dość przyzwoity dochód. No i no jest to miejsce egzotyczne. No jest pięknie. Przede wszystkim nie ma presji czasu i w tym wożeniu turystów najpiękniejsze jest to, że nie ma żadnych uregulowań prawnych. Czyli po prostu tak jak we wczesnym kapitalizmie, wszystko zależy od podaży, popytu i zdrowego rozsądku.
Czego panu najbardziej brakuje po powrocie z tej wyprawy, z tego rejsu tutaj na lądzie? Co panu najbardziej przeszkadza, może tak?
Przeszkadza, nie przeszkadza. Jak byłem w tropikach, marzyłem o tym, żeby było zimno. Teraz jest zimno, to marzę o tym, żeby było cieplej. I tak jak wróciłem do Polski, to no tak zorientowałem się, że 10 kilo przytyłem. A to po prostu wynik tego, że było chłodno. Człowiek je i nagle patrzy, 10 kilo jest łatwe. No, powiem tak, no... Polska jest moim krajem, jest moją ojczyzną i czuję to się świetnie. I to jest właściwe miejsce. No czasami to tak, powiedziałbym tak, że może brakować czasu i pewnej prostoty życia na jachcie. Na jachcie, w tropikach to załatwia się dziennie 2-3 sprawy. Na lądzie, tutaj w Polsce, czy w okresie...
32.
32 i jeszcze cały czas człowiek kombinuje, żeby wcisnąć 2-3 dodatkowe. Jak się uda, jest sukces, jak się nie uda, jest klęska.
A wie pan, że to samo powiedziała mi załoga jachtu Necton, właśnie Łukasz Natanek i Małgosia Czujko. Powiedzieli mi pęd, wielki pęd za karierą, za pieniądzem, to im najbardziej przeszkadza.
Znaczy, powiem tak, taki pęd jak jest w Polsce, to nie ma w żadnym kraju, chyba na świecie, nawet w Stanach Zjednoczonych, jak pamiętam, bo kiedyś często odwiedzałem. Nie ma takiego pędu w Hiszpanii, nie ma takiego pędu w Niemczech. Wszyscy są o wiele bardziej spokojni. Tutaj natomiast no walka o byt.
Ale przecież już nie musimy walczyć, a ciągle jakby gonimy, ciągle jest to szaleństwo. Co nam jest? Co to za choroba nas toczy?
Ja myślę, że to, trudno to być diagnostą, nie? Ale to jest chyba jakiś taki... Jakiś kompleks młodszego brata i chcemy po prostu za szybko dogonić ten kapitalizm, a poza tym po latach, kiedy w sklepach nie było nic, ludzie chcą mieć, a nie na tym rzecz polega.
Czyli szybko to się nie skończy?
No myślę, że nie. Aczkolwiek patrzę to na młodych ludzi, oni myślą już inaczej, ale to moje pokolenie 50-latków to się niestety musi wymienić.
Ale pan chyba szybko wróci na morze, kiedy pan wraca po jacht.
Nie wiem. Na razie pracuję i tak mam masę spraw do załatwienia. Generalnie na jachcie nauczyłem się nie myśleć zbyt dużo o przyszłości i nie planować. Bo człowiek planuje, wyobraża sobie, a potem wszystko jest inaczej. W tym momencie jestem miesiąc po zakończeniu rejsu w domu. Chodzę do pracy, pracuję, cieszę się każdym dniem. Do pracy dojeżdżam rowerem, to jest takie nowum. No i z biedy, bo nie mam samochodu, ale sprawia mi to wielką przyjemność.
Ale te kilogramy uda się zrzucić.
Uda się zrzucić. I nie mam planów. Po prostu patrzę, obserwuję i jeżeli zdarzy się jakaś możliwość, to jak najbardziej. Jeżeli nie, to Ulises będzie czekał w Las Palmas, aż ten moment przyjdzie.
Ulises.
Ulises, tak jest. Ulises to nazwa jachtu, to jest inaczej Odyseusz. Ulises to jest rzymska transkrypcja, a to był ten, który zbudował konia trojańskiego, a potem z 15 lat wracał do domu, a żona Penelopa czekała, przypomnę. Moja też czekała. Rodzina moja też często najbliższa uważa, że tam trochę z pola bitwy zwanego życie zrejterowałem, czyli uciekłem, a to też nie do końca jest prawda. No, miałem po prostu inne zupełnie wyzwania. Opowiem tak, mój rejs trwał długo. Starałem się pływać podczas dobrej pogody, ale były różne momenty. I teraz w końcówce rejsu zauważyłem, że jestem zmęczony. Sam się zastanawiałem, skąd to się wzięło. Ale to się wzięło stąd, że nawet jak rejs, jak nie był w trasie po prostu, to stał na kotwicy. Na kotwicy żeglarz też musi być cały czas czujny, dlatego że wystarczy silniejszy wiatr, kotwica puści i już jesteśmy na skałach.
Był tam taki moment, kiedy pan pokazywał też, kiedy jacht wyrzuciło na plażę, ale to chyba w innym rejonie.
No, to był inny jacht, to był jacht, którym miała płynąć moja pierwsza załoga, a tu wystarczyła chwila nieuwagi, zbytnia wiara w GPS i elektroniczne mapy i już był na rafie. No, to smutny koniec jachtu. A słyszałem też historię, że polski Amerykanin, który budował 13 lat jacht, ja budowałem 3 lata, on 13 lat budował, popłynął 2 miesiące i właśnie w podobny sposób skończył na rafie. To smutne, nie?
Kapitan Mirosław Lewiński najpierw zbudował jacht stary, później właśnie Ulisesa, którym opłynął świat. A teraz ten ostatni wystawiony jest na sprzedaż. Zatem na razie w życiu tego wyjątkowego żeglarza zapowiada się dłuższa przerwa od morza. Choć to właśnie dla morza Lewiński zostawił swoją medyczną karierę. Ale na pewno na tym kapitan Lewiński nie poprzestanie, bo jak mówi, wierzy w słowa, które często przypomina. W czasach, kiedy przeważająca część społeczeństwa uważa indywidualną odwagę i niezależną myśl za przestarzałe wartości, oceany świata wciąż pozostają niezmierzone, spokojne, piękne, lecz bezlitosne, oczekując tych, którzy nie chcą się poddać. Ich podróże nie są ucieczką, lecz spełnieniem. Dziś to już wszystko. Dobranoc mówi Anna Rębas i realizator Stefan Kotiuk.